Kochani, najpierw jedną rzecz muszę z siebie złożyć. A gdybym tego nie zrobił, to ci, którzy jesteście żonaci, kilkadziesiąt lat w tym szczęśliwym stanie, to wiecie, jeżeli nie zrobicie coś, co wam żona, nie chcę powiedzieć kazała, wolę powiedzieć prosiła, ale to proszenie było takie, wiesz, jak zapomniesz, to no właśnie. Kazała was pozdrowić. Miała dzisiaj być, ale niestety nie była w stanie, także pozdrawiam was serdecznie. Wiem, że nie wszyscy ją znacie, ale chciałaby być tutaj z wami. Na pewno duchem jest. Jak żyć? To chyba to pytanie wszyscy dobrze znamy, zupełnie z innego kontekstu. Codzienne życie chrześcijanina. Tak się właśnie zastanawiałem podczas tych trzech wykładów, co mam teraz powiedzieć. Dlatego, że każdy z nich jest jakby elementem tego wszystkiego, co chciałbym powiedzieć. Jest ekwiwalentem naszych potrzeb codziennego życia. Jak żyć po chrześcijańsku w życiu codziennym, to tak naprawdę każdy z nas bardzo dobrze przynajmniej zdaje sobie z tego sprawę. Tak naprawdę, dopóki nie wprowadzimy pewnych rzeczy w życie, do codzienności, to cokolwiek tutaj mówimy jest teoretyzowane. Ale chciałbym, abyśmy jednak z tych wszystkich słów, które dzisiaj usłyszeliśmy, wyciągnęli jakiś wniosek. Żeby w sytuacjach, które na nas nadejdą, a nadejdą, daję wam na to słowo i obietnicę. Jestem pewny, że przyjdą sytuacje, w których każdy z nas będzie musiał zachować się tak, jak powinien. Tak, jak słyszy. I tak, jak być może mówi, jak być powinno. Codzienne życie chrześcijanina powinno się powiedzieć chrystianina. Ale skoro to słowo już jest tak popularne, że w zasadzie pojęcie Chrystusowy zniknęło z życia codziennego, to być chrześcijaninem nie jest rzeczą ani łatwą, ani prostą. Gdybyśmy chcieli i potrzebowali spojrzeć do Biblii i odpowiedzieć sobie na pytanie, to od samego początku, od pierwszej księgi aż po ostatnią, jest instrukcja życia. Na samym początku jest powiedziane: nie rób czegoś. Bo jeżeli zjesz, to umrzesz. Wydawałoby się, że stwierdzenie w tamtych czasach nie ma nic wspólnego z życiem w Chrystusie. Ma jak najbardziej. Dlatego, że przepisy prawa, prawa Bożego, przepisy słów, które mówią nie czyń zła, obowiązują nas dzisiaj. Przez wszystkie księgi Starego Przymierza, Nowego Przymierza, aż do Księgi Apokalipsy jest przecież instrukcja życia. Wystarczy tylko wziąć, przeczytać i stosować. Jakiś nauczyciel prawa przesłuchiwał się dyskusji i był pełen uznania dla odpowiedzi Jezusa. Postawił więc mu kolejne pytanie. Które przykazanie jest najważniejsze? Jezus odpowiedział: to, które mówi: słuchaj Izraelu, twój Pan i Bóg jest jedynym Bogiem. Kochaj Go całym sercem, duszą i umysłem z całych swoich sił. A drugie brzmi: kochaj bliźniego tak, jak samego siebie. Te dwa przykazania są najważniejsze. Pierwsze z tych przykazań tak naprawdę mówi, że chrześcijanin wierzy, że Bóg jest najważniejszy w naszym codziennym życiu. Czyli ten element wiary. A drugie mówi, jak kochać bliźniego, aby dostąpić tej nadziei bycia razem z nim. Drugie przekazanie nie mówi tak naprawdę, by kochać bliźniego bardziej niż siebie samego. Ale tak samo jak siebie. Czy to jest proste? Wszystko zależy od stopnia miłości samego siebie. Ale to nie ma być chora miłość. To ma być miłość zdrowa w najczystszej postaci. To oznacza, że poświęcać trzeba sobie i chrześcijaninowi, temu drugiemu, bliźniemu, tyle uwagi, ile poświęcamy sobie albo jemu. Bo te dwie rzeczy są zależne w stosunku do siebie. W przypowieści o dobrym Samarytaninie Jezus bardzo wyraźnie określił pojęcie bliźniego, miłości do bliźniego. To jest każdy ten, kto spotka na drodze człowieka, który potrzebuje pomocy. Bez względu na okoliczności. Pamiętacie, że tam są dwie postacie. Kapłan nie dlatego, że nie chciał udzielić mu pomocy, że był człowiekiem niemiłosiernym, ale dlatego, że szedł na służbę do świątyni. Groziło to dotknięcie się człowieka chorego, groziło mu sankcjami. Samarytanin nie miał tych problemów, aczkolwiek mógłby mieć. Żyd był dla niego obcym, wrogim wręcz człowiekiem. Zatem jeżeli uważamy się nawet bardziej lub mniej za chrześcijanina, ponieważ być może nie chcemy nikogo zranić, ponieważ chcemy być może miłym, wspaniałomyślnym, może chcemy żyć bardziej moralnie od tego drugiego człowieka, a być może w sposób przesadny przestrzegamy prawo. Mówię przesadny, aczkolwiek to jest słowo bardzo dziwne, bo jak można przesadnie stosować prawo w życiu codziennym? Ale na podstawie tej przypowieści Jezus pokazał, że kapłan przesadzał w podejściu do prawa. To możemy być może miłą osobą, wspaniałą, sympatyczną, ale czy wtedy tak naprawdę jesteśmy chrześcijaninem? Polecam zajrzenie do Tory i przeczytanie następnych słów, które to przykazanie uzupełnia. Tam będzie o, niechaj te słowa będą leżeć na sercu Twoim, wyryte na czole Twoim. Obyś pamiętał zawsze, gdy wstajesz rano, gdy kładziesz się spać. Czyli zasada stosowania prawa Bożego jest jakby podstawą, tym fundamentem codziennego naszego życia. Chrześcijaninem nie można być tylko w święta. Łatwo jest przyjść na niedzielne kazanie, na niedzielne nabożeństwo, po nim wyjść. Jesteśmy święci tylko w ciągu tych kilku godzin. A codzienność, ona jest zupełnie inna, bo ona się toruje zupełnie innymi sytuacjami. Inny aspekt bycia chrześcijanina przeczytamy w słowach apostoła Pawła w liście do Galacjan w 6 rozdziale od 1. Bracia, a jeśli ktoś niebacznie popełni jakieś wykroczenie, wówczas wy, obdarzeni łaską ducha, sprowadźcie takiego na prawą drogę w duchu łagodności. Uważaj jednak sam, byś nie uległ pokusie. Dźwigajcie jedni drugich ciężary, a w ten sposób wypełnicie prawo Chrystusa. Jeśli bowiem ktoś sądzi, że coś znaczy, choć niczym jest, ten okłamuje samego siebie. Dalsze słowa są również bardzo ciekawe. Ale ten początek, ta potrzeba obserwowania w jakiś sposób jedni drugi, ale nie na zasadzie, że obserwuję go po to, aby go złapać na czymś. Ta obserwacja jest mimowolna. Ona jest elementem dbania o drugiego człowieka, o bliźniego, o tego, który jest tym samym jak ja. Człowiekiem, który poświęcił się Panu Bogu. To drugie zdanie apostoła Pawła. Dźwigajcie jedni drugich ciężary, a w ten sposób wypełnicie prawo Chrystusa. Jest tak naprawdę dla większości z nas zupełnie nieznanym hasłem. Zupełnie nieznanym. Moi rodzice, którzy przeżyli II wojnę światową, opowiadali historię, że bez względu na wyznanie wierzący wtedy, gdy były zakazane spotykania się, odprawianie nabożeństw, nie było potrzeby mówienia, czy ktoś jest z tego wyznania, z tego kościoła, czy tak dalej, ale była potrzeba bycia razem w wielu wypadkach. Ja nie mówię o ekumenie, ja mówię zupełnie o czymś innym. Wiecie, kiedy to zniknęło? Po wojnie. Kiedy każdy otrzymał własny kościół, własny dom, mógł się zbierać we własnym gronie, wtedy te więzy chrześcijańskie, ta potrzeba pomagania sobie w trudnych sytuacjach całkowicie zginęła. Nie jestem człowiekiem, który by chciał mówić, oby na nas przyszły trudne doświadczenia. Ale żyjemy w takich czasach, że pojęcie dźwigania ciężaru jedni drugich, ono ma zupełnie inne brzmienie, inną wartość. To jest potrzeba pomocy, potrzeba opieki wewnątrz naszych społeczności. Bez względu na to, czy kogoś lubimy, czy ktoś jest prawomyślny, czy też nie. Z wielu mów naszego Pana jedna z nich opisuje zasadę naszej codzienności. To jest Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, w całości. Zaczyna się takimi słowami. Nie osądzajcie, abyście nie zostali osądzeni, bo jaki wyrok wydajecie, taki i na was wydadzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Czysta zasada ostrożności wydawania sądów. Ale powiem więcej. Tutaj być może będą mieścić się pewne rodzaje oszczerstw, kłamstwa, zwykłe plotki. To przeczytamy później u apostoła Pawła, który wymienia rzeczy, przez które nie możemy być częścią Kościoła. Tam również te rzeczy są wymienione. Warto o tym pamiętać. To nie jest nawoływanie do zaprzestania wydawania sądu w ustach apostoła Pawła. Dlatego, że w innym tekście, w Koryntian, on powie, czy naprawdę odważyłby się ktoś z was zwrócić w sprawie spornej po rozstrzygnięcie do niesprawiedliwych zamiast do świętych? Czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat? Jeśli zaś wy będziecie sądzić świat, to czy nie zasługujecie na to, aby wyrokować w tak błahych sprawach? We wcześniejszym mowie Jezusa nie jest stwierdzenie nie osądzajcie jedni drugich. Ale bądźcie ostrożni w wydawaniu określonych opinii. Jezus wzywa do ostrożności wydawania różnych ocen, wyroków i różnych tez mówienia o współbliźni. W ogóle, czy my sobie zdajemy sprawę, co znaczy współwyznawca, co znaczy brat lub siostra. Bardzo często to słowo jest elementem pewnego tytualizmu. Pan, pani, wy, siostra, brat. To jest takie proste w określeniu. Ale co ono oznacza? Jesteśmy w jednej rodzinie Bożej. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy współdziedzicami Jezusa w wielkiej, ważnej sprawie? Czym jest nasze poświęcenie tak naprawdę? Ja wiem, że problem również polega na tym, i ciągle o tym pamiętam, z innej beczki. Kiedy mam mówić na tego typu o tego typu rzeczach, co należy, czego nie należy, to pamiętam zawsze na słowa Chrystusa, który wypowiedział do uczniów w stosunku do faryzeuszy. Rzeczy, które oni wam mówią, to czyńcie, ale czynów ich nie pełnijcie. I ja wiem, że również i ja jestem w tej samej sytuacji. Dzisiaj, jutro. Więc pozwólcie, że na razie będę w tej roli. Warto posłuchać, co mówię, ale czynów moich, złych czynów moich, nie powtarzajcie. W życiu codziennym istnieje teoria, że dobro wraca ze zdwojoną siłą. Nie musimy w to wierzyć. Możemy powiedzieć, że to jest jedno z przysłów świata. Ale czy znajdziecie w Biblii potwierdzenie tego typu rzeczy? Czyż odpuść nam, jak i my odpuszczamy, nie jest elementem dokładnie tego samego? Jeżeli czynisz komuś dobro, to i to dobro do ciebie wróci, bo dobrem będzie szafował sam Pan Bóg. Jeżeli nie odpuścisz bratu, to spotka cię zło, bo Bóg ci tego nie odpuści, twoich win. Warto? Czy Biblia nie mówi, aby się nie kłócić? Biblia mówi, gniewajcie się, ale nie grzeszcie. A słońce nie zachodzi nad waszym zagniewaniem. Czyli element pewnej niekomfortowej sytuacji w życiu wspólnoty, w życiu dwóch bliźnich sobie osób, dwóch chrześcijan, może wystąpić, ale ma się być krótka i skończona przed zachodem słońca. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Jakże wiele jest w tym prawdy, zwykłej, ludzkiej prawdy, a zapisanej w księgach Biblii. To są słowa samego naszego mistrza. W Hebrajczyków 6 rozdziale, 10 wersecie przeczytamy słowa: Bóg nie jest bowiem niesprawiedliwy i nie zapomni o dziełach waszej miłości, jaką okazywaliście, gdy ze względu na Niego wspomagaliście i nadal wspomagacie świętych. To dobro, które dzisiaj będziecie szerzyć w zborach, ono do nas wszystkich wróci ze zdwojoną siłą. Bo tak jak Pan Bóg osądza i gniewa się na człowieka do czwartego pokolenia, to błogosławi mu aż po tysięczne. Tak samo jest z dobrocią. Tak samo jest z dobrem, które szerzymy wokół siebie. A słowa Jezusa, kto podał wodę, kubek wody temu najmniejszemu. Panie, ale komu my podaliśmy kubek? Być może warto zawsze czynić dobro, bez względu na to, kto tym dobrem będzie przez nas obdarzony. Bo to też jest w końcu wcześniej czy później, ale to też jest dziecko Boże. Tej znieczulicy, która w naszym społeczeństwie, ale nie tylko w naszym społeczeństwie jest. Niestety, ostatnio oglądaliście może tą sytuację, która zdarzyła się w tunelu w Gdańsku, że upadł człowiek na motorze i praktycznie wszyscy przejeżdżali obok. Ktoś potrzebuje pomocy w naszym zborze. Ktoś potrzebuje pomocy w naszej społeczności. Jest święty. To jest życie codzienne chrześcijanina. Dlaczego widzisz pyłek wokół brata, a w swoim oku belki nie dostrzegasz? Lub jakżeż powiesz bratu, pozwól, że ci wyjmę z oka pyłek, a oto belka w twoim oku. Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a potem będziesz lepiej widział, jak wyjąć pyłek z oka brata. Znów można wypowiedzieć w krótkim opisie, że Jezus mówi o nieszczerym, powiem brutalnie, dwulicowym działaniu, o dwulicowym usposobieniu, że tu jest pełnia fałszu, hipokryzji, zakłamania. Znawcy języka greckiego mówią, że Jezus posługiwał się bardzo ostrym językiem, który dzisiaj nie pasuje do roli chrześcijanina. Ale Jezus nie bał się posługiwać bardzo ostrym językiem. I w tym jest również ten element ostrości. Być może za rzadko patrzymy w lustro własnego sumienia. Może za rzadko w ogóle zastanawiamy się, czy to nasze sumienie jest sumieniem czystym, zdrowym i prawdziwym. Jakże rzadko uświadamiamy sobie, ile naszych postaw w życiu codziennym ociera się o te zasady zła. A jeżeli spojrzymy w lustro, a wiecie, a spojrzeć w lustro i wyjąć nie jest tak łatwo. Łatwo jest spojrzeć w lustro, ale wyjąć sobie tą belkę jest bardzo trudno. Każdy z nas ma obawę, aby dotknąć się źrenicy oka. Bardzo często musimy poprosić drugą osobę. Weź, zobacz, co mi tam siedzi. Warto zastanowić się nad tym, że ktoś może ci powiedzieć, słuchaj, nie bądź hipokrytą. I nie obrażajmy się wtedy. Nie obrażajmy się wtedy. Lepiej się zastanowić, kim ja naprawdę jestem, jakim ja jestem człowiekiem, niż udawać, że moja belka to nic, ale jego pyłek to coś. Wiecie, że w języku polskim tak naprawdę jest nie tylko 5 synonimów do określenia czystego sumienia. Byłem bardzo tym zdziwiony. To jest czystość intencji, to jest nic do zarzucenia sobie, to jest niewinność, to jest spokojne sumienie, to jest uczciwość. Bardzo często posługujemy się właśnie z tymi synonimami, żeby powiedzieć, że jestem fajny. To inni są źli. Ja wierzę, że wy wszyscy jesteście fajni. Ja wierzę, że wy wszyscy jesteście błogosławieni. Ja w to naprawdę wierzę. Ale nieraz być może warto w sytuacji, której gdzieś w głowie mi zaświta myśl, że nie, on coś zrobił źle. Spojrzę, czy ja coś takiego samego nie robię na przykład. Paweł utkwił wzrok w członków Sanhedrynu i powiedział: bracia, aż po dzień dzisiejszy żyję z czystym sumieniem wobec Boga. Jeżeli każdy na tej sali to jest w stanie powiedzieć, to może nie słuchać tego, co mówi. Niech każdy z nas zajrzy w głąb swojego sumienia i powie, czy jestem w stanie powtórzyć po Pawle: bracia, aż po dzień dzisiejszy żyję z czystym sumieniem wobec Boga. A mówi to człowiek, który w swoim życiu pomagał w mordowaniu współbraci. Nie jest ważna przeszłość. Jeżeli potrafię otrzymać od Najwyższego przebaczenie. Ale żeby to otrzymać, to muszę przejrzeć. To muszę zobaczyć, kim ja jestem naprawdę wewnątrz siebie. A czy nasze sumienie pozwala nam na przykład powtórzyć coś takiego, jak jest zapisane w Ewangelii Łukasza? I rzekł im: to właśnie wy udajecie sprawiedliwych wobec ludzi, ale Bóg zna wasze serca, bo Bóg brzydzi się tym, co jest wyniosłe w człowieku. Wybaczcie, że nie mówię o pięknych rzeczach. Wybaczcie, że nie kadzę nam wszystkim tutaj o rzeczach wspaniałych, cudownych. Można więcej dużo mówić o miłości, o sprawiedliwości, o wierze, o tych wszystkich rzeczach, ale warto zastanowić się, czy nasze buty są czyste. Czy nasza dusza, nasze sumienie tak naprawdę jest czyste. Jeżeli tak, to jesteśmy na dobrej drodze. Chrześcijanin to człowiek szczery i dobry. To człowiek, który pragnie dobra. To człowiek, który za apostołem może powiedzieć Pawłem coś takiego. Mam wstręt do złego. Wstręt nieudawany, nie na pokaz, niewyuczony, ale budzący się gdzieś na dnie naszego serca, naszego sumienia. To jest kwestia słów, o których już mówiłem, które mówił Jezus. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. I z jednej strony, czy dobro, czy zło, ono do nas wróci, jak nie teraz, to w przyszłości. Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie peren przed wieprze, aby ich nie stratowały racicami, a potem was samych nie rozszarpało. Dziwne zdanie naszego mistrza. Dziwne zdanie naszego mistrza, który jakby mówił, nie ma co głosić prawdy ludziom, bo oni są świniami. Bo oni są tymi wieprzami, które stratują i za nic to wszystko mają. A teraz chciałbym zapytać, niech każdy sobie odpowie w sumieniu swoim, kiedy widział pijaka, pijanego człowieka leżącego na ziemi, jakie miał uczucia? Wstrętu, obojętności, współczucia czy wręcz miłości? Ilu z nas przeszło koło niego w sposób zupełnie ostentacyjny. No przecież to jest pija. A ja pamiętam jedno zdanie, które kiedyś słyszałem i które zawsze będę odpowiadał. Za niego też Chrystus oddał życie. A jeżeli oddał za niego życie, to ja nie mogę go traktować jak byle co. Przy powieściach w 23 rozdziale przeczytamy, a 9 wersecie, takie zdanie, które być może jest bardzo podobne. Nie mów do uszu głupiego, gdyż wzgardzi on mądrością słów twoich. Nie rzucaj pereł przed wieprzem. To jest niczym innym, jak świętości nie należy narażać na zbezczeszczenie. To rzeczywiście nie wolno nam głosić, dawać tych cudownych pereł bez rozeznania sytuacji. Jeżeli będziecie Ewangelię głosić temu, który tam leży, utytłany w błocie, to nie ma sensu. Jemu jest inna pomoc potrzebna. A być może, jeżeli podźwignie się, wtedy tak. Jezus nie mówi, głoście każdemu, jak popadnie. Głoście wszystkim po to, aby tylko Słowo Boże było wypowiadane w każdej chwili. Nie. Uważajcie na okoliczność, w jakiej to Słowo ma być głoszone. Bo perła, którą macie, jest bardzo drogocenna. Bo o tą perłę staraliście się swoje całe życie. Nie marnujcie jej. Warto patrzeć na czas, miejsce i sytuację, w jakiej się znajdujemy. A wtedy wypełnimy tą zasadę. Żydzi bali się nawet wymienić imienia Bożego, aby go nie zbezcześcić. Ale nie dlatego, że wypowiedzenie imienia Jahwe bezcześciło to imię. Tylko, że może moje słowa, moja myśl, moje uczucia w tym momencie nie są czyste. Może to jest przesada. Z drugiej strony mamy tak naprawdę dzisiaj imię Boże bezczeszczone nie przez tych, którzy go wyznają, ale przez tych, którzy go słuchają. Umiejętność rozróżniania czasu, miejsca oraz ludzi, to jeszcze raz powtarzam, to nasz święty obowiązek. A czy przykład Jezusa na to wskazuje? Tak. Były miejsca, do których on nie poszedł. Tylko dlatego, że wiedział, że tam nic nie jest w stanie głosić, bo to jest taki element rzucania pereł przed wieprzem. Jeszcze raz powtarzam, jesteśmy odpowiedzialni za te perły, które mamy w swojej sakiewce. Proście, a dadzą wam. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Bo każdy, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje i otwierają temu, kto kołaczy. Albo czy jest wśród was człowiek, który dałby swemu synowi kamień, gdy on prosi o chleb? Albo węża, gdy on prosi o rybę? Jeżeli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre rzeczy swoim dzieciom, to tym bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da rzeczy tym, którzy go o to proszą. Cyprian Kamil Norwid na podstawie tych słów wypowiedział w jednym z wierszy swoich piękne zdanie. Modlitwy idą i wracają i nie ma niewysłuchanej. W pierwszym Tesalonicza apostoł Paweł powie, nieustannie się módlcie. Bo to proszenie jest niczym innym jak proszeniem, błaganiem Jezusa o pomoc. Słowa Jezusa są bardzo kategoryczne. Wyrażone wręcz w imperatywie proście, szukajcie, stukajcie. Bądźcie nachalni w tej swojej prośbie. Znamy kilka przykładów w Biblii, gdzie nachalność jest bardzo w określonym, dobrym znaczeniu, jest postawiona wręcz na stopniu idealnym. Dzisiaj można by powiedzieć, bądźcie namolni, natrętni, wchodźcie, jak was wyrzucają drzwiami, wchodźcie oknem. Ale to się odnosi do Boga. To się odnosi o naszą relację z Panem Bogiem. Bądźmy natrętni i nachalni w wzywaniu imienia Bożego. A powiem wam, że słowo wzywanie imienia Bożego nie oznacza nic więcej jak proszenie Go o pomoc. To nie jest wezwanie czy wypowiedzenie imienia Jezusa, ale to jest wzywanie Go w określonej sytuacji, gdy potrzebujemy pomocy i bądźmy wtedy nachalni, natrętni, bo On tego chce. Abraham był natrętny, nachalny. My też mamy tego prawo. Rodzice bardzo dobrze wiedzą, co to znaczy nachalność, natręctwo swoich dzieci. Mamo, daj, ja chcę, musisz. I zwykle jest tak, że rodzice w jakimś mierze ulegają. Pan Bóg też nie jest istotą, która w ręku ma siekierę i tylko czeka, żeby nas dobić. Gdyby tak było, nie padłyby słowa, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Każdy z nas w życiu codziennym, chrześcijańskim, musi być nachalny w proszeniu Pana Boga, w przepraszaniu Go o wszystko i za wszystko. Przy okazji katechezy o modlitwie Pan Jezus kolejny raz akcentuje ideę Boga jako Ojca. Bo Bóg nie jest istotą odległą, niedostępną, czy też nie jest istotą tylko poznaną intelektualnie. To jest istota, w którą uwierzyliśmy, że jest. Pamiętacie tą definicję, którą brat Andrzej zacytował o wierze w stosunku do Boga. Powtórzcie ją sobie, bo warto zawsze pamiętać, że chociaż wszyscy nas opuszczą, to On nas nie opuści. Dlatego, że za nas dał swojego Syna, abyśmy mogli żyć. Nieustannie się módlcie. Nasze życie, codzienne życie chrześcijanina w jakiejś mierze powinno być nieustanną modlitwą. To nie oznacza, że nie będziemy grzeszyć. To nie oznacza, że nie będziemy popełniać pomyłek. Setki, tysiące, może miliony razy. Ale macie orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa. Wszystko więc, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili i wy dla nich czyńcie, bo to jest istota prawa i proroków. W jakiejś mierze słowa te odzwierciedlają pojęcie szacunku dla innych i szacunku dla siebie samego. Mogą wnioski być powtórzone z nauki o obłudzie, o której wcześniej mówiłem. Ale zwróćmy uwagę na inny aspekt. Szacunek to cecha, która pozwala zjednać sobie wielu ludzi. Psycholodzy mówią, że ma bardzo nieoceniony wpływ na relacje interpersonalne pomiędzy osobnikami. Pomaga w nawiązywaniu zarówno nowych znajomości, jak również potrzebie trwałego i stabilizacji tych przyjaźni, które już zostały zawarte. Szacunek dla drugiej osoby to, a szacunek do drugiego współbrata, do chrześcijanina, to pomaga żyć z innymi współbraćmi bez konfliktów, a jednocześnie akceptować ich rodzaj odmienności. Nie zdradzę chyba, jeżeli powiem, że wiele problemów naszej społeczności i innych społeczności wynika tak naprawdę z interpretacji, to tak jak mówimy o kolorach. Jest ich 7, prawda, podstawowych. Mężczyźni w ogóle nie odróżniają barw, potrafią powiedzieć tylko, prawdopodobnie tylko 4, ale kobiety są w tym lepsze. Dla nich czerwień ma wiele odcieni. Nawet biel ma wiele odcieni. Czerń. Dla mnie pojęcie aramant, ja wiem, co to jest. Nie mam zielonego pojęcia. Bordo? Znam inne określenie na słowo bordo. Znaczenie tego słowa. Wiecie, zauważcie, że my bardzo często dyskutujemy, być może kłócimy się, albo inaczej, może nie kłócimy się, ale wyrażamy bardzo ekspresyjnie różne interpretacje w stosunku do różnicy w tych kolorach. A tak naprawdę czerwień to jest czerwień, bez względu na to, czy to jest bordo, czy jakiś inny rodzaj tego koloru. Warto też o tym pamiętać. Warto zwrócić sobie uwagę samemu sobie, że nieraz, człowieku, o czym ty mówisz? Co jest najważniejsze w życiu? Jedna wiara, jeden chrzest, jeden Pan. Można powiedzieć coś innego. Zinterpretować pewne określenia Biblii. A co innego jest, to pochodzi od złego. Ale dla nas interpretacja jeden chrzest, jeden Pan, jeden wiara jest przecież elementem bardzo szerokim. Nie mówię, że nie. Ale nieraz rozmawiamy o niuansach, zapominając tak naprawdę o relacjach, o szacunku w stosunku do siebie samego. Bo szacunek okazujemy również, gdy bierzemy pod uwagę odmienne zapatrywania drugiego współbrata. Jeżeli one mieszczą się w zakresie oczywiście tych samych pojęć. Bo czym innym będzie zrozumienie Boga, takie, jakie my mamy, a czym innym zrozumienie w postaci ogólnego chrześcijaństwa. Tutaj nie będzie zgody, ale nawet szacunek powinien panować między tymi dwoma dyskutantami, jeżeli o tym mówią. A w stosunku do naszych różnic poglądów warto się również i na tym zastanowić. Wchodźcie przez wąską bramę, bo szeroka brama i szeroka droga prowadzą na zatracenie i wielu tędy idzie. A jakże ciasna jest brama, jak wąska droga, która prowadzi do życia i niewielu ją odkrywa. To jest niczym innym jak dbałość o swoje poświęcenie. To jest niczym innym jak dbałość o swoje poświęcone życie. W przypowieści Salomonowych 5:16 przeczytamy: ludzie są pochłonięci rzeczami tego życia, a jaki pożytek ma ten, który na próżno się trudził? Amos w 2 rozdziale zapyta się: czy wiatr może nasycić? Czemże jest złoto? Tylko pyłem. Każdy z nas od momentu, od tej chwili, kiedy zaczyna świadomie myśleć o swoim życiu, o swojej egzystencji, o swoim poświęceniu, dojdzie wcześniej czy później do wniosku, że musi osiągnąć jakiś cel w życiu. Każdy niech z ręką na sercu powie sobie w tej chwili, jak bardzo chce znaleźć się w klasie wybranej. Niech każdy z ręką na sercu sobie zada to pytanie i odpowie. Bo jeżeli jest to celem naszego życia, to życie chrześcijańskie codzienne będzie zupełnie wyglądać inaczej być może od tego, jakim ono jest. O tej nadziei, o której brat Janek mówi. Żyjemy jedną, jedyną nadzieją. Warto w to wierzyć. Słuchajcie, naprawdę warto w to wierzyć. To nie od nas zależy. Od Boga wszystko. Ale od nas zależy najwięcej w sensie takim, że pokażemy Mu, czy naprawdę ten cel, ta nasza nadzieja, ta nasza wiara i miłość, która to wszystko spaja, ona jest prawdziwa. Mądrzy ludzie powiedzą, że aby dbać o swoje chrześcijańskie życie, należy zburzyć pewne warownie, które nas otaczają. To jest uwolnić cel naszego życia. Zburzyć to, co sami sobie przez lata być może wybudowaliśmy. To również znaczy poznać, znać, pokochać wolę Bożą, uwierzyć w swój cel w życiu. Czy zauważyliście, ile razy apostoł Paweł zaczyna swoje teksty od bracia święci? A w innym momencie powie bracia święci powołania niebieskiego uczestnicy. Puste słowo? My wszyscy mamy być, jesteśmy hagios, odłączeni. A na ile? Jeszcze raz powtarzam. Słuchajcie tego, co mówię, ale nie popełniajcie i nie wypełniajcie czynów, które pełnię. To znaczy być również świadomym korzyści, jakie ten cel daje w życiu. Moglibyśmy w swojej historii lat opowiedzieć o braciach, o naszych współwyznawcach, o chrześcijanach, którzy swoje życie pełnili w sposób cudowny. Już apostoł Paweł napisze w liście bodajże do Hebrajczyków, jeżeli dobrze pamiętam. Pamiętajcie o wodzach waszych. Ale dlaczego? Rozmawiając o ich życiu, co zrobili? Z jednej strony się czegoś nauczyli, ale również doszli do określonej nadziei. Jeśli mamy cel w życiu, cel, który został wytyczony przez Boga, który pod naszą górą powiedzieliśmy: Panie Boże, chcę pełnić Twoją wolę. To znów stanęliśmy na rozdrożu. Albo góra błogosławieństw, albo góra przekleństw. Góra błogosławieństw to korzyści, góra przekleństw to problemy. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczych skórach, a w środku są drapieżnymi wilkami. Rozpoznacie ich po owocach. Czy zbiera się winogrona z ostu, a figi z ciernia? Znacie ten tekst dalej, nie będę go już cytował. Umiejętność rozpoznawania prawdziwych proroków. Bardzo często mamy na myśli tak naprawdę tylko i wyłącznie pewne określone rzeczy, które są przepowiadane na przyszłość. Oczywiście fałszywy prorok to ten, który powiedział coś, że się stanie, a się nie stało. To nie ma tutaj w ogóle żadnej dyskusji. Ale to również jest o tych, którzy próbują odwrócić nas od Chrystusa. Od zbawienia. Żebyśmy znaleźli zbawienie w czymś innym lub w kimś innym. To są tacy, którzy jako wilki w owczej skórze wchodzą do naszej owczary. Bracia, zachęcam ja więzień w Panu, powie apostoł Paweł, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało i jeden duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkim, przez wszystkich i we wszystkim. Zachęcam was, ja więzień w Panu. Gdyby był zwyczaj zapisywania pewnych rzeczy na czole czy na dłoni, to myślę, że to powinien być jeden z tych cytatów najważniejszych. Bo pamiętajmy, że Pan Jezus w tej swojej mowie, którą cały czas mówię, zacytował na koniec takie zdanie. Nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Panie, Panie, nie jest przepustką do Królestwa. To wszystko jest jakby elementem tego naszego codziennego życia. Elementem, które być może brzmi bardzo ostro. Ale nieraz warto powiedzieć parę rzeczy, które mam nadzieję dojdą do mojej duszy również. Nie żyć w błogim usposobieniu, że kochajmy się, to wystarczy. Miłość ma być nieobłudna, szczera. Samo kochajmy się nie jest elementem naszego życia, nie jest elementem naszej drogi. Jak byłem młody, bardzo dużo braci cytowało książkę Johna Buniana Wędrówka pielgrzyma. Pozwólcie, że zacytuję fragment. Występują tam dwie osoby, chwiejny i chrześcijanin. Chwiejny zaczyna rozmowę. Noże, sąsiedzie chrześcijaninie, ponieważ nie ma tu nikogo poza nami dwoma, opowiedz mi jeszcze więcej o tych rzeczach, które mamy objąć w posiadanie, jak mi będziemy się radować. Chrześcijanie. Ja raczej sercem je odczuwam, a trudniej mi jest mówić o nich. Skoro jednak pragniesz się czegoś dowiedzieć, to przeczytam ci o nich z mej księgi. Chwiejny. A czy jesteś pewien, że słowa tej księgi są prawdziwe? Tak, gdyż księga ta została natchniona przez tego, który nie kłamie. Chwiejny. Dobrze to powiedziałeś. Więc cóż to są za rzecz? Chrześcijanie, leży przed nami nieskończone królestwo. Otrzymamy żywot wieczny, abyśmy mogli zamieszkać w tym królestwie na zawsze. Mamy otrzymać korony sprawiedliwości i szaty, które sprawią, że będziemy się lśnić jak słońce w królestwie Ojca swego. Nie będzie już więcej ani płaczu, ani smutku, gdyż ten, który jest właścicielem tego miejsca, obetrze wszelką łzę z naszych oczu. Towarzyszami naszymi będą serafinowie i cherubini, stworzenia, których sam widok olśni nasze oczy. Tam również spotkasz dziesiątki tysięcy tych, którzy do tego miejsca przyszli przed nami. Nikt z nich nikomu nie będzie ubliżał, ale wszyscy będą pełni miłości i święci. Każdy z nich chodzi przed obliczem Bożym i stoi w Jego obecności, jako przyjęty przez Niego na zawsze. Jednym słowem, tam właśnie zobaczymy starców w ich złotych koronach. Zobaczymy ludzi, których w tym świecie porąbano na kawałki, spalono ogniem, których pożarły zwierzęta czy zatopiło morze. A to wszystko dla miłości, którą żywili dla Pana tego miejsca. Wszyscy szczęśliwi i przyodziani nieśmiertelnością, jakby świetną szatą. Chwiejmy. Już samo słuchanie o tych rzeczach wystarczy, aby serce napełnić radością. Ale czy tymi rzeczami istotnie będziemy się cieszyli? Jak dostaniemy się do grona tych, którzy w tych rzeczach mają swój udział? Odpowiedź chrześcijanina. Sam Pan, władca tego kraju, zapisał to w tej księdze, której istotną treścią jest to, że On da obfity dział w tych rzeczach każdemu, kto prawdziwie zechce je przyjąć. I tego, jak i sobie, i Wam życzę.